Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą.
Witajcie. Dzisiaj kontynuujemy cykl Jak się poskładać po trudnym dzieciństwie i serię Jak poskładać obraz rodziców. Dzisiejszym tematem podcastu jest relacja ojca i córki. I w tym podcaście będę chciała Ci opowiedzieć, jak różne postawy ojców i ich układy relacji z matką wpływają na doświadczenia kobiet, a potem na ich związki. A także o tym, jaką rolę ojciec pełni dla córki, a potem dorosłej kobiety. Zapraszam.
Zapraszam, Marita Woźny.
Na początku trzeba by było zacząć od tego, że ojciec jest pierwszą taką męską postacią, czynnikiem kształtującym to, w jaki sposób tworzyć relacje z mężczyzną. Tworzy taki sposób odnoszenia się również do własnej męskiej strony u kobiety, bo tak jak powiedziałam w poprzednich podcastach, które rozpoczynały cały ten cykl, każdy z nas ma w sobie te pierwiastki męskie i kobiece i często one nie są zintegrowane. Mężczyzna to jest też ten ktoś inny, różny od matki, ale też różny od córki. I to on jest takim symbolem wyjątkowości, indywidualności, odmienności, czyli to on jest symbolem tego, co pokazuje córce, jak tworzyć relacje z kimś, kto jest inny niż matka. Tak? Czy to jest mężczyzna, czy to w ogóle chodzi o różnice międzyludzkie, które występują. I to, w jaki sposób ojciec odnosi się do matki, w jaki sposób odnosi się do kobiecości córki, wpływa na to, jak córka wkracza w świat kobiet, ale także wpływa na to, jak ona tworzy późniejsze relacje z innymi osobami, w tym też z mężczyznami. Czyli trochę ojciec, można powiedzieć, pokazuje córce, w jaki sposób można ją kochać, czy można ją kochać i jaka to jest miłość. Jednocześnie też ojciec ma za zadanie przeprowadzić córkę od tych części matczynych, od tych obszarów, w których to matka chroni dziecko. I on pomaga córce, podobnie jak swojemu synowi, przychodzić na ten świat zewnętrzny, czyli uczyć się być w świecie zewnętrznym i rozpoznawać to, co dzieje się też poza wewnętrznym światem, wewnętrznymi przeżyciami. Tutaj też dotykamy dyscypliny, odwagi, niezależności, wszystkiego tego, co tak naprawdę ojciec też daje synowi, czyli to, o czym też powiedzieliśmy właśnie w poprzednim podcastie. Niestety relacja z ojcem, przez to, że bardzo często ojciec jest nieobecny w życiu dziecka, nie tylko syna, ale i córki również, sprawia, że to jest zraniona relacja, w której zraniona córka ma różne opowieści o bólu, który doświadczyła w relacji ze swoim ojcem. Można też powiedzieć, że wiele kobiet cierpi z tego powodu. Cierpi z powodu tego, jaka relacja z ojcem była, jaka funkcjonowała. I chociaż te relacje mogły być bardzo różne, bo nie wchodzimy w szczegóły, każda relacja jest specyficzna dla danej rodziny. Natomiast rana, którą doświadczamy jako kobiety, może nas boleć na miliony różnych sposobów. I o tych sposobach też będę chciała w tym i kolejnych podcastach poopowiadać. Jakiś czas temu na Między Parami powstał cykl o DDA i DDD w związku, który nadal możecie obejrzeć, jest dostępny na YouTubie, w podcastach, na stronie międzyparami.pl. I tam właśnie sporo mówiliśmy o rodzicu alkoholiku, o takim rodzicu, gdzie powstaje całkowity brak zaufania. W przypadku córek pijących ojców to jest brak zaufania do mężczyzn. Problemy również ze wstydem, z poczuciem winy, z brakiem wiary w siebie, ale też ojcowie i myślę też o rodzinach dysfunkcyjnych, ponieważ DDA jest takim bardzo znanym pojęciem, ale można je rozszerzyć właśnie na DDD, czyli dorosłe dzieci z dysfunkcyjnych domów, czyli ojcowie, którzy byli bardzo autorytarni, zasadniczy, dyscyplinujący, dalecy od wrażliwości, bardzo krytyczni. Oni również w jakimś sensie byli nieobecni, czyli dawali za mało miłości, być może za mało emocjonalnego wsparcia, za mało cenili kobiecość, albo wręcz przeciwnie, nawet ją dewaluowali. I z tych różnych działań, sposobów, o których jeszcze za chwilę powiem i rozszerzę, można powiedzieć, że istotnym czynnikiem jest to, czy ktoś się z ojcem, czy też matką identyfikuje, czy jest pod wpływem tego rodzica, czy też buntuje się przeciwko niemu, to tak jak w przypadku mężczyzn, tak w przypadku kobiet również tworzą się różne postawy, ale takie dwie dominujące, na których chciałabym się skupić, to jest postawa dziewczyny, kobiety, która jest podporządkowana, która jest uległa, która spełnia oczekiwania innych świata, mężczyzn, innych osób, która stara się być życzliwa, miła, wypełnić wszystkie obowiązki swoje z zakopaną złością. I po drugiej stronie kobieta, która jest niezależna i pozornie silna. Czyli pozornie one są właściwie na dwóch przeciwległych biegunach, natomiast reprezentują prawdopodobnie przeciwległe cechy tego samego kontinuum. Czyli jedna jest niezależna, druga zależna. Jedna widziana jako silna, druga widziana jako słaba. Jedna jako podporządkowana, a druga jako zdecydowana, dominująca, podejmująca decyzje, swoje wybory. I tak jak powiedzieliśmy, rana po relacji z ojcem może boleć na wiele różnych sposobów. Mówimy o ojcu alkoholiku, mówimy o takiej postawie autorytarnej, zbyt nisko ceniącej właśnie kobiecość, gdzie ojciec nie daje emocjonalnego wsparcia, ale też możemy powiedzieć o ojcu, który kocha za bardzo, czyli taka dziewczynka jest zniewolona jego miłością do tego stopnia, że brakuje tam czasu na własną przestrzeń, wolności, własnych granic, ciągle właśnie uczy się takiego podporządkowania, bycia przy ojcu, wspierania go, bycia jego ukochaną księżniczką, córeczką, laleczką. Trochę o tym opowiadałam w drugim podcaście z tej serii o córeczkach tatusia, więc zapraszam Was do tego podcastu, jeśli jeszcze tego nie słuchaliście. I to też może na przyszłość skutkować tym, że trudno jest pokochać innego mężczyznę albo być w pełni dojrzałą, kiedy ma się tak bliską relację z ojcem i staje się on najważniejszą, najwspanialszą, najlepszą osobą na świecie, najdoskonalszą, której bardzo trudno jest dorównać, bo właściwie żaden mężczyzna nie jest w stanie dorównać wtedy ojcu. Możemy też myśleć o takiej relacji z tatą, w której ten tata był przez krótki czas dostępny, ponieważ później z bardzo różnych powodów, często chorób, zabrakło go i umarł. Więc taka dziewczynka kontaktuje się z cierpieniem z powodu tej straty, z opuszczeniem i być może w przyszłości tak będzie też przeżywać różne relacje, że to będzie taki czuły punkt, w którym będzie miała poczucie, że najważniejsze osoby odchodzą, opuszczają i może to być takim przewodnim motywem jej życia. Ale też może być tak, że ten ojciec jest przemocowy, nadużywający, przekraczający wszelkie granice i w zależności trochę od tego, jak wygląda ten trójkąt pomiędzy ojcem, matką a córką, to różne konsekwencje też tego rzutują na przyszłość. Oczywiście dużo też zależy od naszych sposobów radzenia sobie, od rezyliencji, czyli od takiej odporności psychicznej na różne trudy życiowe. Natomiast też w wielu przypadkach jest taka tendencja do cichej zgody na nadużycia, bo ciężko jest postawić granice, kiedy nikt dorosły nie uczył nas, jak te granice stawiać. Co też w kolejnych podcastach będę bardziej rozszerzać i mówić właśnie o złości, wściekłości, która wynika z tych trudnych relacji z ojcem czy też matką. Można obwiniać ojców o te rany z przeszłości. Pytanie tylko, czy to służy i komu to służy. To, czy ktoś wybaczy, czy nie wybaczy, jest jego indywidualną sprawą i nie jest naszym obowiązkiem. Natomiast dobrze jest też mieć w sobie zgodę na to, żeby zobaczyć, skąd to się wzięło i zobaczyć, dlaczego ojciec był taki, a nie inny. Oczywiście to nie ma funkcji zabrania tego bólu, zaprzeczenia tym emocjom, wyeliminowania złości, żalu czy też smutku. Absolutnie nie, bo te emocje musimy przeżyć, musimy mieć do nich dostęp. Musi być czas na każdą z tych emocji, często bardzo długi też czas na to, żeby one mogły dojść do głosu, bo bo nie były brane pod uwagę, nie były widziane, nie były słyszane. Także my musimy też takie miejsce sobie na to zrobić. Często jest miejsce na to po prostu na psychoterapii. Natomiast dobrze jest rozumieć, skąd zachowania rodziców się biorą, ponieważ z moich gabinetowych doświadczeń wynika, że najczęściej dzieci przypisują winę sobie za to, że coś nie działo się dobrego w związku rodziców, w relacjach rodzinnych i czują się tym obarczone, obciążone. Dodatkowo przez swój też indywidualny sposób patrzenia na tę sytuację mogą dopisywać sobie różne rzeczy, których nie było, nadinterpretować pewne rzeczy, które nie miały miejsca i są związane z nimi samymi, czyli mogą mówić sobie tak okropne rzeczy, które albo w które uwierzyły, albo które pośrednio słyszały, albo które wynikają z własnych też dopowiedzeń w różnych sytuacjach. W związku z czym oglądanie tego, że za postawą, zachowaniem rodzica stoi jakiś trud, stoi jakieś doświadczenie, stoi jakiś rodzic i matka, czyli tak naprawdę można byłoby odsłuchać ten cykl podcastów jeszcze raz od początku pod kątem tego, jakiego rodzica mieli nasi rodzice. Czyli jak mówię o mężczyznach, żeby słuchać tego w kontekście swojego taty i jego taty. I po co to? Nie po to, żeby właśnie usprawiedliwić, ale żeby pewne mechanizmy zrozumieć i zobaczyć, że niekoniecznie to było o nas. I że w wielu sytuacjach to nie było o nas, czyli ojciec nie zachowywał się, czy matka nie zachowywała się w taki sposób, bo my jesteśmy beznadziejni, bo my się nie nadawaliśmy do czegoś, bo my się urodziliśmy, bo my byliśmy takim, a nie innym dzieckiem, tylko dlatego, że to oni mieli jakieś swoje niemożliwości, żeby nie powiedzieć ograniczenia, które sprawiały, że nie było szans, by mogli zachować się inaczej i że to też wynika z ich własnych osobistych doświadczeń. Ale może nam pomóc też od takiego odczepienia się od siebie, że to z nami jest coś nie tak, albo coś przez nas, albo odklejenia się od poczucia winy, że my coś mogliśmy zrobić inaczej, zareagować inaczej, postąpić inaczej. Nie mogliśmy. Na dany moment działamy najlepiej, jak potrafimy. Gdybyśmy mieli inną wiedzę, robilibyśmy inaczej. Gdybyśmy mieli inne umiejętności, nasze wybory działania byłyby inne. I chociaż większość ojców to jest taka mieszanka różnych postaw ojcowskich, to ja dla lepszego rozumienia pewnych mechanizmów i schematów podzielę ich na tych, którzy byli właśnie autorytarni, dyscyplinujący i na tych, którzy byli podporządkowani. Na tych, którzy w swojej autorytarności byli w relacjach najczęściej z kobietą, która była podporządkowana. I ci, którzy byli podporządkowani, byli z kontrolującą i dominującą kobietą. Te dwa układy będę chciała omówić, żeby opowiedzieć, jak one wpływają na córkę. Zacznijmy od takiego układu, w którym to matka jest kontrolująca, a ojciec podporządkowany. I przyjrzyjmy się relacji właśnie matce i ojcu, czyli takiej sytuacji, kiedy mama pragnęła ambitnego mężczyzny, prawdopodobnie, który na przykład zarabiałby dużą kasę i zapewniłby ten byt życiowy, ale jednak miała taki pociąg do mężczyzn, którzy byli bardziej podporządkowani, którzy lubili zabawę, swobodę. No bo jeśli ona była niezależna, pełna lęku, skontrolowana, to też prawdopodobnie to, co ją pociągało, to luz, spontaniczność, to wszystko, czego brakowało jej w niej samej. W związku z tym na początku być może i w tym układzie to się wspaniale sprawdzało, ale po czasie, w życiu, gdzie trzeba wziąć odpowiedzialność za pewne rzeczy, postawa ojca przestała takiej kobiecie odpowiadać. Oczywiście będąc w takich układach my tego nie widzimy, natomiast to, co idzie w przekazie czy w myśleniu o naszych relacjach w przypadku takiej matki, prawdopodobnie jest to myślenie o tym, że żaden mężczyzna nie jest w stanie jej zadowolić, że każdy mężczyzna jest do niczego się nie nadaje, jest nieodpowiedzialny, trzeba go kontrolować, trzeba go pilnować, nie można mu nic powierzyć, ponieważ jest absolutnie beznadziejny. To może być też związek z takim mężczyzną, który na przykład nie utrzymuje pracy, który jest uzależniony, który jest dosyć pasywny. I to, co dzieje się z córką w takim układzie, to bardzo często może być tak, że ona zaczyna wstydzić się tego ojca. może dewaluować mężczyzn, może uznawać właśnie, że oni są beznadziejni, że są nieodpowiedzialni, że nie biorą pod uwagę w ogóle kobiet, że mają wszystko w nosie, że nie zajmują się domem. I co taka córka postanawia? Córka postanawia, że ona sobie znajdzie innego mężczyznę niż jej ojciec. Czyli będzie chciała znaleźć, podobnie jak matka, ambitnego, niezależnego, dobrze zarabiającego, odpowiedzialnego mężczyznę. No właśnie, ale czy to jej się uda? Ponieważ zaniedbanie ojca w tej całej relacji polegało na tym, że nie sprzeciwił się matce. I tu chciałabym powiedzieć, jak ważne jest jednak nie dać się stłamsić, bez względu po której stronie jesteśmy. W tym przypadku mówimy o mężczyźnie i często potocznie, stereotypowo nazywamy takich mężczyzn na przykład pantoflarzami, którzy dostosowują się do kobiet. Często też mężczyźni mówią, że muszą się podporządkować, bo inaczej właśnie pełna kontrola. I pewnie coś takiego jest w tych układach, że my tego mamy sporo wokół. Natomiast też musimy zobaczyć tą drugą stronę, że no okej, jedna strona dominuje i kontroluje, ale druga strona daje ciche przyzwolenie na to, tak? Czyli każda z nich czuje się skrzywdzona, ona powie, że on nie bierze odpowiedzialności, a on powie, że ona jest ciągle kontrolująca i ma jej dosyć. Ale żadne z nich nie widzi tego, co wnosi do relacji, tego, że daje się stłamsić, że się nie sprzeciwia, że nie stawia granic i nie widzi tego, że zawłaszcza przestrzeń, kontroluje i nie daje szansy na podjęcie jakiegoś działania. Oczywiście te problemy, jak już wiemy z poprzednich podcastów, czy też z całego cyklu, jak się poskładać po trudnym dzieciństwie, że mają swoje źródła w trudnych relacjach z rodzicami, w związku z czym być może samo wycofanie się jednej z osób nie do końca wystarcza, bo druga no, ma szansę na zmianę, ale w pierwszym odruchu najpewniej tego nie zrobi. Potrzeba do tego wiele czasu, często terapii, a jeśli nie terapii, to na przykład jednej osoby w związku, która jest tego świadoma i to jakoś wytrzymuje, kontenuje, chociaż musimy pamiętać, że my w związku nie jesteśmy psychoterapeutami i w ogóle nie musimy jakby tym się zajmować, możemy to rozumieć, widzieć, zaznaczać, pokazywać, ale ta granica też gdzieś tam się kończy. Tak? Czyli mówimy o takiej sytuacji, kiedy matka rządzi w domu, a ojciec jest pobłażliwy. Matka dyscyplinuje, silnie kontroluje całą rodzinę, a ojciec nie jest w stanie pokazać takiego męskiego wzoru, nie przeciwstawia się matce i nie pomaga córce w odróżnieniu się od matki. Czyli nie pokazuje wzoru takiej niezależności wynikającej z tego męskiego pierwiastka, który mamy też w sobie. Takiej prawdziwej kobiecej niezależności. W związku z czym córka może powtórzyć ten wzorzec podległości, jeśli na przykład się zbuntuje, ale to jest bardziej taki bunt, który wynika z reakcji obronnej, niż świadomy bunt wobec rzeczy, która nam świadomie przeszkadza, czyli bunt przeciw autorytetom, który nie uwzględnia kobiecych wartości i potrzeb, czyli ona może pójść jakby w przeciwny biegun, nie będę taka jak matka, kontrolująca, dominująca, czyli z jednej strony może na przykład tego ojca dewaluować i właśnie widzieć jako tego, który jest też beznadziejny i właśnie i szukać mężczyzn, którzy będą zupełnie inni, ale może też wejść w inny zupełnie kawałek, czyli taki, że to ojciec jest biedny i trzeba go ratować, a to matka jest tą złą, która gdyby nie ona, to ojciec taki by nie był i zbliża się, jest bliżej tego ojca, w związku z czym sama też zaczyna być podporządkowana, nie chcąc być tą, która jest tak wściekła, tak zła, tak wstrętna jak matka w jej przeżyciu. W związku z czym oddala się od własnej kobiecości, ale też nie może czerpać całkowicie z ojca, który ma postawę podporządkowaną i niechroniącą własnych granic. Więc może trudno też być jej podejmować decyzje, które są jej decyzjami, takie ważne decyzje, iść i odnosić sukcesy zawodowe, realizować swoje ambicje, pasje i plany, bo to jest coś, co prezentuje matka, a ona może chcieć to odrzucić. I więcej o tym, jakie postawy kobiet względem związków powstają z tych różnych układów, na pewno opowiem w kolejnym podcaście, a dzisiaj skupię się na tym trójkącie właśnie, razem tym drugim, czyli w tym układzie, kiedy to ojciec jest dominujący i kontrolujący, a matka jest podporządkowana. Czyli można powiedzieć, że w sytuacji, kiedy to ojciec jest tą osobą autorytarną, często na przykład pełni takie funkcje związane ze służbami, jest żołnierzem, jest policjantem, ale nie zawsze, ale może wymagać takiej żołnierskiej postawy. Trudno jest mu się przeciwstawić. Nawet matce, która też tego nie robi. W związku z czym trudno też takiemu ojcu się buntować, albo bardzo łatwo można się buntować przeciwko takiemu ojcu. Tak, czyli zawsze są te dwie skrajności, w które możemy pójść. A to, co mamy do zrobienia, to jest ten środek, czyli zobaczenie, że bunt, ale nie na wyparciu tak, ani nie na podporządkowaniu. I to jest ojciec, któremu trudno jest przyznać się do swoich najmniejszych oznak słabości, w związku z czym nie będzie tolerował słabości, które widzi u innego człowieka, w tym też u córki. I mimo tego, że na przykład matka może być ciepła, to, że ona jest ustępująca, nie sprzeciwia się mężowi czy też partnerowi, to taka córka, która może zwrócić się do matki po pomoc, trochę też myślę, że to jest doświadczenie wielu kobiet, którym przecież tyle razy mówiliśmy matce, żeby odeszła, żeby się wyprowadziła, żeby zakończyć ten dramat, a jednak ona tego nie robiła. I nawet jak się zwraca często do takiej matki, mówię o przerysowanych sytuacjach, bo to nie tylko jakby chodzi o to, nasilenie tego może być bardzo, bardzo różne. Ja mówię o tych skumulowanych, bardzo nasilonych sytuacjach, czyli do takiej matki idąc po wsparcie, może ona oddać krytykę. Czyli mimo tego, że wie, w jakim jest układzie, jak jest trudno, popiera ojca. Dlaczego? Dlatego, że matka sama nie ma kontaktu ze swoją złością, o czym za kilka podcastów będzie więcej. W związku z czym obawia się tego buntu, więc temperuje swojego syna czy też córkę i zaczyna być tak samo autorytarna jak ojciec. I to, co opowiadam, jest nie tylko o ojcu, ale też o autorytarnej kulturze, która dewaluuje kobiecość, to, czego możemy doświadczyć też poniekąd w naszej kulturze, więc takiej, która nie pozwala na rozwój własnej tożsamości, nakłada bardzo dużo powinności. I można powiedzieć, że to jest taki problem w ogóle współczesnych kobiet, gdzie jedne kobiety będą obwiniały ojców, mężczyzn, kolejne będą zaprzeczały temu problemowi, inne będą żyły zgodnie z tradycją, kulturą. Natomiast w każdej z tych postaw ważne jest, a często tego brakuje, wzięcie odpowiedzialności za swój własny rozwój. I bardzo trudno jest o to, no bo musimy się spotkać z kimś, kto to też zobaczy, kto zobaczy nasz trud w tym. To, jak bardzo czujemy się skrzywdzeni, zdewaluowani, pominięci. I dotyczy to nas wszystkich tak naprawdę. Właśnie psychoterapia jest takim miejscem, gdzie możemy to dostać. A często to jest tak, że od rodziców nie możemy tego już dostać, bo czas, kiedy byliśmy dziećmi i mogliśmy być przez nich emocjonalnie karmieni, minął i nawet jeśli teraz zmieni się coś w relacji, to po prostu pustka, która tam była, zostaje. Zostaje i ona jest do opłakania, do zmiany w nas samych, do przetransformowania tego doświadczenia, do pozwolenia sobie na złość, smutek, żal, też moment takiego właśnie obwiniania, a potem rozpaczania z powodu tego, że coś nam w życiu zostało zabrane. I taki autorytarny ojciec jest odcięty od swoich kobiecych odczuć, od wrażliwości, od czułości. Przede wszystkim kładzie nacisk na posłuszeństwo, więc też mówiliśmy o tych posłusznych kobietach, jeszcze o nich powiemy w kolejnych podcastach, które nie mogą spotkać się właśnie z samą sobą i ze swoją tożsamością. Jakby tu chodzi o ten własny rozwój, wzięcie za to odpowiedzialności, że jeśli zostałam nauczona takiego posłuszeństwa, to ja w ogóle muszę się zastanowić, czy ja chcę, czy to jest moje, czy ja jestem posłuszna, bo po prostu zostało mi to jakby wdrożone we mnie, a niekoniecznie to wynika z mojej osobistej postawy, którą ja chciałabym prezentować. I często taki ojciec chce, aby ta córka posiadała te same wartości, które on posiada, czyli żeby jej wartością to posłuszeństwo było. No i my, często kobiety, wchodzimy w taką rolę właśnie posłusznej kobiety, która ma mnóstwo powinności do wykonania, do zrobienia. Kiedy tego nie robi, to czuje ogromne poczucie winy. I ta kontrola ojcowska, która się wtedy pojawiała, była miażdżąca. Miażdżąca też te cechy kobiece, naszą wrażliwość, spontaniczność, często właśnie, która była przekuwana w to, żeby być ambitną też, spełniającą sukcesy, ale takie, jak oczekiwałby na przykład ojciec czy też matka. I nie chodzi o wybór ścieżki zawodowej, bo ktoś powie, nie, mi rodzice nie wybierali tego, co ja mam w życiu robić, tylko gdzieś tam pod spodem jednak z jakiegoś powodu decydujemy się na takie aspekty, które nas przybliżają do tego, czego pragną rodzice, a nie jesteśmy tego zupełnie świadomi. Jeszcze trochę powiem o takiej postawie właśnie mężczyzny, który jest zbyt blisko córki, który jest trochę uwodzący, trochę szukający u niej wsparcia, czyli to też jest rodzaj takiego zagrożenia, jakie córka może przeżywać w tej relacji. I z tego też powodu wyrzec się swoich kawałków kobiecości, seksualności, żeby poczuć się bardziej bezpiecznie, pójść bardziej w te męskie cechy, w niezależność, w ambicje, w rozwój. Jednocześnie odcinając się od całej gamy tych wrażliwych kawałków, które też są ważną częścią tworzenia w ogóle bliskich relacji. I to, o czym dzisiaj powiedziałam Wam w podcaście, to jest taki zalążek, taki fundament tego, co w relacjach z ojcem u kobiet jakby wpływa, determinuje dalszy ich rozwój, a także postawy względem związków. No i w przyszłym podcaście, kolejnym, będę chciała o takich wzorach opowiedzieć, o tym, jak realizujemy tą naszą kobiecość, albo jak się od niej odcinamy. Będę mówiła o takich niezależnych kobietach, o tych uwodzących, o tych będących takimi niewinnymi dziewczynami, o tych, które są podporządkowane, czy też właśnie posłuszne. I też będę chciała trochę więcej powiedzieć o takim aspekcie seksualnym, jaką on gra w tym wszystkim rolę. Więc na dzisiaj to tyle, co by Was nie przytłoczyć informacjami i wiedzą, i zapraszam Was wkrótce do kolejnego odcinka. I zanim się z Wami pożegnam, to przypominam, że cykl Jak się poskładać po trudnym dzieciństwie dostępny jest na międzyparami.pl i razem z nim możecie skorzystać z e-booka Jak się poskładać po trudnym dzieciństwie i zbudować szczęśliwe relacje, który pomoże też pewne rzeczy bardziej doświadczyć niż tylko ładować się tą wiedzą wynikającą tutaj z podcastów, ale też głębiej poprzyglądać się sobie i wykonać takie ćwiczenia, które pozwolą Wam doświadczyć, dokonać pewnych zmian w życiu. To tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl. Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.